Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Jest dzisiaj 21 sierpnia, a Poranek Wnet zaczynamy od informacji z Zakopanego. Pani Beata Sabała-Zielińska, dziennikarka, autorka książki Topr, żeby inni mogli przeżyć, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie Krzysztofie.
Jakie są ostatnie informacje, te najświeższe informacje dotyczące tego, co zdarzyło się wczoraj na Giewoncie i w Tatrach?
Dramatyczne. Faktycznie rozmiary tego zdarzenia są niewyobrażalne. Dzisiaj rano już ta liczba poszkodowanych wzrosła do ponad 150. Są 4 ofiary śmiertelne po polskiej stronie, 2 kobiety i 2 dzieci, 10-latka i 14-latek. Jeden mężczyzna Czech zginął po słowackiej stronie. W zakopiańskich szpitalach i w Nowotarskich, w Limanowie, w Krakowie są poszkodowani. Kilka osób jest ciężko rannych, są ciężko poparzeni, są poważne urazy głowy. W momencie uderzenia pioruna na łańcuchu, który prowadzi na kopułę szczytową, znajdowało się, wisiało tak naprawdę około 20 osób. Te osoby po porażeniu spadły na osoby, które czekały w kolejce do wejścia na szczyt, więc one zostały jakby wtórnie ranne. No później wybuchła panika, ludzie zaczęli uciekać, łamać sobie nogi, ręce. No Jan Krzysztof, który wieczorem rozmawiał z dziennikarzami, powiedział, że jak ratownicy przylecieli na miejsce zdarzenia, to w ogóle czegoś takiego nie widzieli, dlatego że to wyglądało trochę jak pole bitwy, jakby po wojnie, w czasie wojny przyjść na pole bitwy. No naprawdę dramatyczna sytuacja. Ja nigdy nie słyszałam o tak dużym rozmiarze takiej tragedii i nawet w księgach i w kronikach Topru nie ma takiego zdarzenia. Taki poważny wypadek i największy wypadek z porażeniem pioruna miał miejsce w 1937 roku. To 15 sierpnia uderzył piorun w kopułę szczytową i tam zginęły 4 osoby i 13 zostało poważnie rannych. No ale tutaj rozmiar jest faktycznie bardzo duży.
Czy to była taka burza, która przyszła nagle? Czy nic nie zapowiadało tego, że ta burza będzie?
No właśnie, to jest taka dziwna historia, dlatego że tutaj ranek był piękny wczoraj, w ciągu dnia były chmury i ta pogoda się psuła, ale faktycznie no, nie było takiego symptomu, że będzie nagle burza. I faktycznie ona przyszła gwałtownie. Ona jakby w różnych miejscach Podhala i w różnych miejscach Zakopanego różnie była odbierana, bo w Kościelisku na przykład, gdzie ja mieszkam, to nie było odczuwalne takie straszne uderzenie. Natomiast moi znajomi, którzy byli w tym czasie w Zakopanem, to powiedzieli, że czegoś takiego w życiu nie widzieli, ponieważ tak strasznie, no mówiąc kolokwialnie, waliło tymi piorunami, jak było bombardowanie. I jedno uderzenie było tak potężne, że zadrżała ziemia. No więc naprawdę zatrzymywały się samochody, ludzie się zatrzymywali, ci, którzy spanikowali, zaczęli uciekać, chować się gdzieś. No faktycznie ta nawałnica była potężna i gwałtowna. Oczywiście teraz wszyscy szukają winnych i wszyscy mówią, my mamy tendencję do oceniania ludzi i ich zachowań. Wszyscy mówią, że trzeba było sprawdzać prognozy pogody i tak dalej. Tak, te prognozy zapowiadały, że mogą być burze, ale to też nie trzeba być wielkim filozofem, żeby zobaczyć, że jak są chmury, no to po południu w okresie burzowym ta burza w górach może być. No ale to powiedzmy sobie szczerze, nikt z nas nie wierzy w to, że wydarzy się taka tragedia i chyba to jest największy problem.
Jak Topr był oczywiście w pełni zmobilizowany, natychmiast zaczął udzielać pomocy, ale przy takiej skali to pewno były wielkie kłopoty.
Kłopoty tym bardziej, że proszę pamiętać, że wciąż trwa akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej, w której bierze udział bardzo wielu ratowników. Akcje jaskiniowe, uważane za jedne z najtrudniejszych akcji ratunkowych, wymagają do sporej liczby ratowników, bo no, powiedzmy, trzeba ten sprzęt wnieść, wynieść. No, no, są te działania niezwykle trudne i techniczne. Więc tam już wciąż siedzi, że tak powiem brzydko, kilkunastu ratowników w jaskini Wielkiej Śnieżnej. I tutaj no, w jednym momencie trzeba było bardzo wielu osób do pomocy, dlatego że okazało się, że tych poszkodowanych jest wielu. I faktycznie tutaj z pomocą przyszli ratownicy z GOPR-u, z podhalańskiej grupy, przyszli strażacy, służba parku, więc tutaj szybko się zorganizowali. Te służby się zorganizowały. No proszę pamiętać, że TOPR jest przygotowany też do takiego działania, bo to są profesjonaliści, oni doskonale wiedzą, co mają robić, w jakiej kolejności, więc oni w pierwszym momencie ruszyli na Giewont, tam gdzie doszło do tego najpoważniejszego porażenia, czyli tam, gdzie te osoby zginęły, tam była próba reanimacji, głównie chyba tego chłopczyka, bo te trzy osoby zginęły na miejscu. No więc służby zadziałały perfekcyjnie. Natychmiast ściągnięto śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, które po ściągnięciu ludzi z gór rozwoziły rannych, tych ciężko rannych do specjalistycznych szpitali. Jedno dziecko trafiło do Prokocimia, bardzo ciężko porażone, poparzone. No więc no tutaj te służby, no brawo, naprawdę szapoba i czapki z głów, bo poradzili sobie doskonale.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chyba że jest jakieś pytanie, które powinienem zadać, a nie zadałem go.
Jeszcze proszę pamiętać, że wciąż trwa akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Dzisiaj jest siódma doba poszukiwań. Wczoraj wieczorem, a właściwie już w nocy, dotarła do nas wiadomość, że ratownicy odnaleźli jednego z dwóch grotołazów poszukiwanych. Niestety ten mężczyzna nie żyje. Wciąż szukają jeszcze jego kolegi. I warto pamiętać o tym, że odnalezienie tych mężczyzn to jest jeden etap działania. Teraz trzeba będzie ich wyjąć z tej jaskini. Te działania są bardzo, bardzo trudne, więc ta akcja zapewne potrwa jeszcze wiele dni. Więc powiedzmy sobie szczerze, ratownicy cały czas są w pracy, po prostu w pełnej gotowości i w akcji.
A jaka dziś pogoda w Zakopanem?
No więc przed minutą zaświeciło słońce, ale no nie dam głowy, że dzisiaj nie będzie padać i że nie będzie burzy.
Bardzo serdecznie.
A, jeszcze jedna ważna informacja. Przepraszam, szlak na Giewont jest zamknięty do odwołania od strony Kondratowej, dlatego że tam służby parku będą sprawdzać zabezpieczenia, czyli te łańcuchy, które wczoraj uderzył piorun.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Beata Sabała-Zielińska, dziennikarka, autorka książki TOPR, żeby inni mogli przeżyć, była gościem Poranka Wnet. Poranek Wnet dzisiaj jest 23 sierpnia i pamiętamy o tym, że 23 sierpnia w 1939 roku pewnych dwóch panów, Ribbentrop i Mołotow, podpisali pakt. Przy telefonie jest Krzysztof Jabłonka, historyk, współpracownik Radia Wnet. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Słucham uprzejmie.
Pakt Ribbentrop-Mołotow. O której godzinie został podpisany? I wyłącz radio, jeśli możesz.
Już wyłączyłem. Więc trzeba powiedzieć, że pakt Ribbentrop-Mołotow był w zasadzie podpisany dzień później, o godzinie 2 w nocy 24. No ale w tym czasie jeszcze się nie skończył 23 sierpnia w Niemczech. W związku z tym on jest troszeczkę osadzony, że tak powiem, między 12 w nocy a 2 czasów miejscowych. Bardzo ciekawą informacją jest, że Ribbentropa przylatującego do Moskwy przywitał Stalin. No i w pierwszych słowach miał do niego powiedzieć: aleśmy sobie nawymyślali. Było to z jednej strony taki gruby humor owego dyktatora, ale z innej strony patrząc, no, była to pełna pogarda dla tych ludzi, którymi no, po prostu obaj dyktatorzy pomiatali.
Czy Czy pakt został podpisany na Kremlu, czy...
na Kremlu, w głównej sali dyplomatycznej. Są zresztą zdjęcia, które to rejestrują i widać radość obu stron. Trzeba przyznać, że to Rosjanie, czy właściwie Sowieci, uzyskali wszystko, co chcieli. Strona niemiecka była niezwykle tutaj ustępliwa i jak wiemy, a o czym się mało pamięta, że linię demarkacyjną oba te państwa wyznaczyły sobie na rzece Wiśle. Także już Praga, nasza warszawska Praga miała być w związku z tym paktem i z tą granicą na terenie Związku Sowieckiego.
Jak szybko Ribbentrop poleciał do Berlina?
No wrócił już 24. Pożegnano go takim charakterystycznym momentem i też przykładem na swoiste poczucie humoru Stalina było wznoszenie toastu. No po wzniesieniu toastu na rzecz Führera Adolfa Hitlera, potem na rzecz Stalina, Stalin nagle zwrócił się do Ribbentropa z toastem za zdrowie Kaganowicza, o którym wiedziano, że jest żydowskiego pochodzenia. No Ribbentrop musiał to przełknąć, ale za chwilę Kaganowicz musiał przełknąć właśnie toast na rzecz Adolfa Hitlera. No i tak to wyglądało w wydaniu kremlowskim.
I właściwie to był moment, który zdecydował o tym, że tydzień później wybuchła wojna.
Tak, ona ten moment otwiera, jak wszyscy historycy definiują, daje wolną rękę Hitlerowi, a właściwie otwiera wrota do II wojny światowej. Pamiętajmy, że Związek Sowiecki dość długo pracował nad tym, żeby rozbić system wersalski właśnie przy pomocy Hitlera. Część historyków rosyjskich coraz bardziej się skłania, że była to o wiele dłuższa gra, w której w jakimś ukryty sposób Stalin i jego agenci promują Hitlera na terenie Niemiec, między innymi tajnym finansowaniem. A ostatecznie spełnia on rolę, jak to podał w swojej pracy Wiktor Suworow, lodołamacza, po którym ma przyjść Związek Sowiecki, jego armia i wyzwolić podbite przez Hitlera narody na wieki wieków już, jak się wtedy spodziewano. No jak wiemy, połowa tego planu się udała. Prawdopodobnie w planach była cała Europa, no ale zajęto tylko jej połowę.
A jak szybko informacja o tym tajnym protokole, który dotyczył rozbioru Polski, dotarła do władz Rzeczpospolitej?
Tu trzeba dodać, że to nie był tylko rozbiór Polski, to był rozbiór w zasadzie całej Europy, od Finlandii, która miała w całości wpaść w ręce sowieckie, aż do Besarabii, która była częścią Rumunii. Dość szybko, jednak trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo się zmieniła dyplomacja turecka i ambasador Sokołowski już określa się to w literaturze w kilka dni. Czyli powiedzmy 2-3 dni został poinformowany przez Turków, że taki traktat został zawarty i że ma on drugie dno. Czyli ten tajny dokument, tajny protokół, który w zasadzie był istotą podpisywania, bo cała reszta mówiła o tym, że państwa nie będą na siebie napadać, co było o tyle kuriozalne, że one nie graniczyły ze sobą, a odległość między nimi była co najmniej 300 kilometrów.
Pewno rozmawiałeś kiedyś z Piotrem Witem na temat paktu Ribbentrop-Mołotów i na temat tego, że stryj Piotra Wita depesze z Berlina zaniósł do sztabu generalnego w Warszawie.
Nie słyszałem o tej informacji, ale bardzo dziękuję. Ona jest bardzo przydatna. No, mimo to spodziewano się u nas, że do realizacji tego paktu nie dojdzie.
I dlatego trochę byliśmy zaskoczeni tym, że 17 września Armia Czerwona wkroczyła do Polski, ale to już inna historia. Dzisiaj 80. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow i właściwie w ten sposób rozpoczynamy opowieść o tym, co działo się 80 lat temu.
Tu należy dodać również, że Bałtowie w niezwykle piękny sposób uczcili 20 lat temu, tworząc taki łańcuch z rąk, właściwie 30 lat temu, który ciągnął się od Tallina aż do granicy polskiej w Ogrodnikach. No, w ten sposób Bałtowie wyrazili swoją pamięć o jednym z najbardziej haniebnych traktatów w historii Europy.
Ponad 2 miliony ludzi uczestniczyło w tym łańcuchu. Wilno, Tallin, Bryga zostały połączone. To było 30 lat temu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Krzysztof Jabłonka wystąpił w Poranku Wnet, a teraz w Poranku Wnet z balladą wrześniową wystąpi Jacek Kaczmarski.